Wolność słuchania wymaga wspierania.
Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Wieczór, godzina 18, za oknami już się robi ciemno, za chwilę będzie całkiem ciemno. Zaczynamy nowy format w Radio Wnet, zaczynamy nowe rozmowy, ale w piątek gość jest cały czas ten sam, tyle że nowa pora, 18. Teraz o tej porze będziemy się spotykać. Zobaczymy jak długo, ale mam nadzieję, że to będzie format, który na stałe zagości naszej antenie. Pytanie, czy pewna kampania nam go nie zaburzy, ale nie wyprzedzajmy wypadków. Co piątek w Radio Wnet Marek Jakubiak, poseł na Sejm, przedsiębiorca. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, kłaniam się, witam w nowym formacie.
Właśnie zobaczymy, czy tą wieczorową porą w nowej obsłudze technicznej będzie Państwu to bardziej pasować. Bardzo gorąco na to liczę, bo rozmowa będzie dłuższa, bo wieczór pozwala, żeby w radio mówić troszeczkę dłużej i spokojniej, a jest o czym opowiadać. Zacznijmy od tematu powodzi, czyli temat, który się przetacza przez naszą debatę publiczną od ponad tygodnia, ale w czwartek, w środę debata w Sejmie, w czwartek pytania. No i pytanie podstawowe, czy rząd, czy premier Donald Tusk się obronił w tej debacie? Mówili wiele godzin i co powiedzieli, panie pośle?
No i tak mi się wydaje, że właśnie mącą wodę. No, to jest tak, że ja bym bardzo chciał, żeby rząd wyszedł z otwartą przyłbicą, powiedział, dobra, zrobiliśmy tutaj błędy, no ale błędów nie popełnia tylko ten, co nic nie robi. A tutaj znowu zaparte, znowu PR, znowu palcem w herbacie mieszają. I powiem, że ten cały ciąg, trzygodzinny ciąg monologów, dla mnie idiotycznych, ale chcieli, niech sobie mają. Ja występowałem jako jeden z ostatnich z oceną tego, co widziałem i to była ocena krytyczna, dlatego że po pierwsze Donald Tusk, jak wszemi wobec wiadomo, zastosował kolejne swoje triki oparte na jakiejś budowanej empatii, która w oczywisty sposób we wszystkich jest, bo nie trzeba Jakubiakowi, czy tam Bosakowi, czy komukolwiek innemu, czy Kaczyńskiemu mówić, że nam jest naprawdę przykro i szkoda nam jest tych wszystkich ludzi, którzy ponieśli straty, szkoda nam tych zwierząt padłych, szkoda nam ludzi, którzy ponieśli śmierć. No po prostu nieprawdopodobna tragedia. No to wszyscy wiemy, no to na litość boską to tylko idiota by tak nie myślał. No. Natomiast do tego dopisywanie, że każdy, kto mówi inaczej, to działa wbrew zjednoczeniu narodowemu nad tragedią ludzką, no naprawdę jest hipokrytą. No. I to powiem tak, że zaczął Hołownia mówić o tym, że nie powinniśmy się kłócić, tylko powinniśmy teraz współpracować. No na litość boską. No. Ja mu powiedziałem, że kłótnia to nie jest debata. My powinniśmy debatować, ale my nie możemy debatować, że jest wszystko źle, dobrze albo wszystko źle. Musimy po prostu wyciągnąć te rzeczy, które się nie udały, po to, żeby następny rząd nie powielał tych błędów.
No dobrze, ale wydawałoby się, że w Sejmie wszystko robił i marszałek Hołownia, i premier Donald Tusk robili wszystko, żeby tej debaty nie było, żeby powiedzieć swoje, zamulić temat, najpierw tak. Premier bardzo ostro, także wobec posłów opozycji, żeby tutaj nie mówili mu jak jest, uderzył pięścią w stół, no i Hołownia mówi, nie dyskutujmy, jednoczmy się, przed czym uciekają, bo to wygląda na klasyczną i zamówienie tematu i na klasyczną ucieczkę.
Moim zdaniem nie chcą mówić prawdy. Moim zdaniem konfabulują. Moim zdaniem mówiąc na okrągło i mówiąc ciągle o tych samych sprawach, oni zaciemniają obraz tragedii, jaka nas spotkała. I powiem, że te wiadomości, mało tego, on zakazuje nawet, że posłowie na przykład, jak potraktować takiego posła, który powiela informacje niesprawdzone. Które informacje są niesprawdzone? Przecież jak my informacje mamy tam, stamtąd, we wtorek Paweł Kukiz będzie miał przemówienie, on tam siedzi cały czas w Lewinie Brzeskim. To jest jego rodzinne miasto. I on tam siedzi, jak ja z nim rozmawiam, to on płacze. A ja takiego Pawła nie widziałem jeszcze w życiu. Więc on powie, jaka jest prawda. Natomiast, proszę Państwa, ja podawałem przykłady, na czym polegała pomoc. Proszę Państwa, ta pomoc nie polegała na tym, że ostrzeżono ludzi. Słuchajcie, macie 2 dni, żeby spakować i żeby policja od domu do domu chodziła, na przykład 1000 policjantów od domu do domu. Jest obowiązkowa ewakuacja. Za 2 dni spodziewamy się, oby to się nie zdarzyło, ale spodziewamy się 5-6-metrowej fali. Spotykamy się na dole za 2 godziny. Podjeżdżają ciężarówki, zabierają nas stąd. I tyle. I czekamy na tą falę. Wszyscy są przygotowani. Ale przepraszam bardzo, rząd, który się chwali czym? Ewakuacją szpitala na pontonach? To jest już za późno, no. I albo Siemoniak wychodzi i mówi, że 11 dostał informację. No Boże, kochany, no ale
przecież... A teraz są nowe informacje. Tama w Stronie Śląskiej. Donald Tusk mówi, że ona wytrzyma, mówi to 15 września, tak, tak. A ma informację, tak, jeszcze 14 wieczorem i potem przed to wypowiedział dwukrotnie, że Tama może pęknąć, że jest niebezpieczeństwo, że jest ryzyko. Premier nic z tym nie robi. To jest chyba jeszcze grubszego kalibru zaniechanie niż to mówienie o tych prognozach, które nie są alarmujące.
No tak, ale ja wczoraj to publikowałem na Twitterze i musiałem się zapytać Donalda Tuska, czy ja mogę w ogóle to publikować, bo to, wie pan, to może być potraktowane, tak jak powiedziałem, z trybuny do Bodnara. Panie Bodnar, panie ministrze, wsadził pan chłopaka za to, że powiedział, że pęka Tama, a Tama nie pękała. Podczas wrocławskiego spotkania tej loży czarownic pan prezydent Wrocławia wstał i powiedział, Tama pęka, wychodzę. Dostał jeszcze 2 generałów. Dlaczego on jeszcze nie siedzi? Bo przecież nie pękła wtedy ta Tama, no. I tak dalej, no po prostu no, paranoje. Nie wiem, czy ja w jednym przypadku mogę tylko powiedzieć, że dobrze zrobili, to, że moim zdaniem miejsce rządu w takich sytuacjach jest właśnie wśród ludzi, którzy cierpią. To jest miejsce rządu, to zawsze miejsce dowódcy jest przy rannym żołnierzu. Ale nie do końca. I dobrze to zrobili. Tu trzeba ich pochwalić. Na rzęsach chodzili, spali gdzieś tam po jakichś motelach. No dobrze. Natomiast dziś nie możemy zakłamywać rzeczywistości. Stronie zostało zalane, dlatego że ten kaskadowy system buforowania wody nie działał, dlatego że go nie było. A dlaczego go nie było? Dlatego że pani marszałek, pani Wielichowska, razem z dzisiejszym, proszę państwa, wojewodą dolnośląskim, sabotowali budowę tych zbiorników. Ale to nie było tak, że oni na PiS naciskali i tak dalej. Oni budowali razem z burmistrzem Stronia. Uchwały podejmowali, że oni nie chcą tych zbiorników. Że do Banku Światowego pisali, żeby zabrać pieniądze. I bank faktycznie powiedział, te inwestycje w związku z tymi protestami nie będą finansowane przez Bank Światowy. To pytam się, do kogo dzisiaj macie mieć pretensje? No na litość boską. A dziś Wielichowska siedzi i się gapia, jak ja jej to mówię, to ona udaje, że coś pisze? Nie jest wszystko w porządku?
Jak widać, ale tam też pani poseł Zalewska, ona też uznała, że wybory za pasem do Europarlamentu, więc lepiej wygasić te nastroje społeczne i nie irytować ludności budową tych
tak, pieniędzy. Aparat. W jednym aparacie, panie redaktorze, ona była w moim programie i tłumaczyła ludziom, jak to było i nie myślę, żeby konfabulowała. Ona powiedziała, że to było robione, właśnie te zbiorniki są efektem kampanii wyborczej. I że Platforma Obywatelska w kampanii wyborczej wygrywała swoje głosy. Przypomnę, że większość wyborców Dolnego Śląska głosuje na Platformę Obywatelską, żeby była sprawa jasna. Więc akurat tam te zbiorniki i ten bunt naokoło tych zbiorników, które spowodowała pani Wielichowska, między innymi oczywiście, bo tam było więcej tych aktywistów, spowodował ich większość do Europarlamentu. I wtedy PiS zachował się, jak każdy by się zachował. Dobrze, nie będziemy przekonywać ludzi, którzy nie dają się przekonać. Nam chodzi o bezpieczeństwo, a wam chodzi tylko i wyłącznie o populizm. Nie chcecie tych zbiorników? To nie miejcie do nas pretensji o to, że was kiedyś zaleje. A tak, zaleje, no bo przecież suszę mamy, to jak to zaleje? No to zalało. I teraz pretensje do PiS-u? No przepraszam bardzo. To, że pękł ten zbiornik, to dlatego, że był przelany, dlatego, że on przyjął zbyt dużo wody, bo kaskadowe zbiorniki nie istniały, a one powinny przyjąć tą wodę. Więc powiem szczerze, ja bardzo słabo to widzę, bardzo to słabo widzę, a co najważniejsze, Konfederacja o to wnosi, PiS o to wnosi, Kukiz 15 o to wnosi, nie wierzymy, że 6 osób zginęło. Nie wierzymy.
7. Po prostu. 7 no. i jedna zaginiona, chociaż są różne spekulacje i to jest dużo głosów, że policja na wniosek rządzących liczy zmarłych, liczy ofiary powodzi, tak, żeby ich było jak najmniej i stara się wszelkie możliwe ofiary. No, jest taka historia biegacza w Bielsku Białej, który miał się pośliznąć, wpaść do wody, ale pośliznął się, no bo wbiegł w kałużę, w rozlewisko. No i teraz jest pytanie, czy jest ofiara powodzi, czy nie jest ofiara powodzi, ale to jest margines, kwestia osób, które zginęły w samochodach, też podobno są różnie raportowane. No i że tutaj wiele osób mówi, że może być bardzo brzydka gra ze strony rządu, ze strony premiera, żeby zaniżyć albo odwlec w czasie publikację prawdziwej
Ja im powiedziałem tam w Sejmie, że to była taka dynamika i to była taka ilość wody, że przy dzisiejszej technice oni powinni 2 tygodnie wcześniej już wiedzieć, że ta powódź będzie. Naprawdę. Te formacje burzowe, one, proszę Państwa, parę tygodni się zbierały. To nie było tak, że Kopernikus ich nie ostrzegał. W oczywisty sposób ich ostrzegał. Była marszruta tych formacji pokazana. Wiadomo było, że one na górach staną. Pierwsze, proszę Państwa, i oni mówią, że zaskoczenie. Tak, jeszcze Tuska obciąż się tym, że była powódź. Ja Tuska za to nie obciążam. Ja po prostu zwyczajnie mówię, że Tusk dokonał pewnego manipulacji i to 2 razy. Ponieważ pozostawił ludzi w domach, mając pełną świadomość, według mojej wiedzy, państwo polskie o tym wiedziało. Zostawili ich w domach i ja im mówię wczoraj w Sejmie. Dynamika tej wody była taka, że ta sala, w której się znajdujemy dzisiaj sejmowa, w ciągu 30-40 sekund napełniłaby się wodą nawet do 3 metrów. Nie widzę tu nikogo, kto by z życiem wyszedł. I cisza się zrobiła. Oni sobie nie wyobrażają. Ludzie do samochodów wsiadali, chcieli uciec, a woda ich łapała w autach. I ta cyniczna gra, że nie wolno mówić, bo to jest szerzenie nieprawdy. Otóż już jest po powodzi, nie chcemy paniki, ale chcemy, proszę Państwa, wiedzieć, co się stało w państwie polskim.
To jest Panie pośle?
A nie mówienie, że na tej ziemi się stało, nie, to się w Polsce stało. I Donald Tusk powinien wiedzieć, że on poprzez to, że tam pojechał, dobrze, okej, natomiast to nic nie zmienia. Wszystko było za późno, ponieważ ludzie, wszystko to, co Tusk mówił, to była tylko reakcja. Akcją było, proszę Państwa, tak jak Czesi. Przecież Czesi dali sobie radę, a jeszcze większy mieli problem niż my. No ale prezydent... pogotowie tydzień wcześniej włączył, albo nawet 2 tygodnie wcześniej. Pytam się, co stało na przeszkodzie, no na litość boską. No, panie redaktorze, no jesteś pan poważnym człowiekiem. No,
ale dobrze.
Tuskowi przeszkadzało, no.
To jak widać...
PR znowu.
Może
jak
PR,
ale... Jak takie plotki słyszę, że OSP nie ruszać, bo oni od Ziobry mają sprzęt? A to też oni mają coś z głową?
To też słyszałem, ale to może nie jest kwestia głowy, tylko interesów. Też wróćmy do środowego wystąpienia, nie tego z wieczorno-nocnego, kiedy była ta debata, kiedy no tak zostało to ułożone, żeby głosy opozycji wybrzmiały w sali sejmowej dopiero po 22, tak żeby już mało kto to oglądał. Stary dobry numer, to PiS robił podobnie, to akurat stary sejmowy numer, że to się przesuwa. Chociaż to pamiętam te głosy wtedy opozycji, Platformy, że Sejm pod osłoną nocy obraduje. No to wczoraj, przedwczoraj, w czwartek też przecież i w środę pod osłoną nocy obradował. I to jakoś już marszałkowi Sejmu nie przeszkadzało. Ale wcześniej była taka debata i tam pan poseł w środę mówił o kwestii niemieckiej. Bo może to jest wyjaśnienie działania Donalda Tuska. Pytanie o to, na ile tutaj Niemcy w naszej polityce, czy w naszej polityce hydrologicznej, przeciwpowodziowej, na ile Berlin układa nam karty.
No.
Jak to jest, panie pośle?
A mówię, a to u pana w programie mówiłem już to parę ładnych, czy paręnaście miesięcy wcześniej, przed wyborami w każdym razie, że doktryna wojenna Polski, Rzeczpospolitej, zakłada, że wróg przyjdzie ze wschodu. A polska doktryna wojenna powinna zakładać, że wróg może z każdej strony przyjść. I on, proszę Państwa, ten cichy, dyplomatyczny, spokojny, za pomocą tych różnych rodzinnych koneksji, powiedziałbym nawet, bo dziś dostałem takiego SMS-a od jednego z moich sympatyków, który mówi, nie mogę panu napisać, że pracuję w Ministerstwie Ochrony Środowiska z imienia i nazwiska, natomiast chcę panu powiedzieć, że te lobbingi robione są za pomocą koneksji rodzinnych, że dyrektorzy różnych departamentów jakichś tam mają w rodzinie już ludzi, którzy zajmują się takimi lobbingami. Nie wiem, czy to jest prawda, ale to jest do sprawdzenia i to by trzeba było sprawdzić i mówię to specjalnie, żeby ABW łaskawie zajęło się takim tematem. I myślę tak, że jeżeli chodzi o lobbying niemiecki, nie musimy mieć tutaj dowodów takich. Mamy panią Newman, to jest pani europosłanka Niemiec w Europarlamencie, która w tej chwili w artykule z 22 roku napisała, że prowadzi tajne rozmowy na terenie Rzeczpospolitej z różnego rodzaju aktywistami w sprawie zorganizowania protestów przeciwko budowie portu w Świnoujściu. I zaraz pani Zielińska dosłownie, parę dni później, pani Zielińska ma już zdjęcie i mówi, takich relacji z Niemcami nie było nigdy, jak teraz są. Więc pytam się, przypadek? No nie przypadek. Ustawa wiatrakowa, proszę państwa, no przecież przypomnijcie się, zaczęła się 10. kadencja. Pierwszą ustawą poselską, prowadzoną pod obrady Sejmu, była ustawa wiatrakowa.
Jeszcze rządu nie było. Nie było jeszcze wiadomo, kto będzie było, rządził, tak. Ale już pani Paulina Pomorska, Henik-Kloska już składała wniosek.
No więc oczywiście i opozycja, wszyscy zaczęli, że tak powiem, na tą ustawę jechać, wycofali ją. No ale dziś się dowiaduje, że w trakcie powodzi, żeby przykryć ten fakt, to jest takie, to jest dopiero tupet, powiem wam, bezczelny, że pod płaszczykiem powodzi. Oni po cichu wprowadzają tam gdzieś do Urzędu Rady Ministrów, do Centrum Legislacji taki projekt z prośbą o szybkie procedowanie, bo to jest niezmiernie pilny temat. Wtedy, kiedy ludzie w Polsce giną. No, to jest po prostu tak chamskie, że ja nie podejrzewam innego narodu o to, tylko niemieckiej. No. Do tego mi pasuje. I powiem więcej państwu. Niech mi powiedzą ci terroryści ekologiczni, która fotowoltaika na Dolnym Śląsku pracuje, bo jakoś nie mogę załapać. Który wiatrak tam w tych rejonach powodziowych zapracował. Na co by Polskę chcecie skazać, na litość boską? Na kaprysy pogody? Bez przesady, bardzo
ale
proszę.
To jest rzeczywiście ciekawe, bo te głosy się pojawiają w telewizji Polsat News. Pan doktor Marek Chocian, taki no wykształcony i klimatolog, i hydrolog, wprost powiedział, że niemiecki wywiad próbował go zwerbować. Potem to była duża dyskusja. No i ta dyskusja cały czas się toczy. Na ile jest tak, że naszą politykę, także taką najprostszą, w budowie zbiorników, przepraszam za słowo, prostych, głupich zbiorników zaporowych, okazuje się, że w Polsce nie można wybudować, bo się pojawiają jakieś dziwne organizacje, które mają Bóg wie skąd finansowanie. Greenpeace Polska, do niedawna zarządy tylko niemiecko-austriacki, dopiero niedawno tam dla niepoznaki dwóch Polaków, jednego do zarządu, drugiego do rady wprowadzono, ale dalej kluczowe funkcje sprawują Austriacy i Niemcy. Greenpeace Polska, tak?
Nie wiem. Panie redaktorze, bezczelność polega na tym, że oni składają pozwy do polskich sądów i polskie sądy ich traktują jak Polaków. No. To jest, niech stowarzyszenie jakiekolwiek w niemieckim sądzie złoży pozew. I to jest po prostu jakieś nieprawdopodobne po prostu. Ja to ciągle nie mogę w to uwierzyć, że lobbyści mają więcej do powiedzenia w Polsce niż Polacy. No. Że niemieckie firmy albo norweskie firmy przeciwko polskim dzieciom występują i zabierają polskie sądy, oddają im dzieci polskie. No. Polskim matkom zabierają dzieciaki i oddają, dlatego że kraje zachodnie chcą. No. To jest jakiś kurde absurd.
A proszę dobrze, ale to w takim wypadku jeszcze do służb przejdźmy, bo to mnie interesuje. Pan poseł wiele lat zasiadał w Komisji Obrony Narodowej, to sytuację w wojsku zna mniej więcej. Te sztaby, bo o tym jeszcze mało się w polskich mediach mówi, może poza Radiem Wnet, że te sztaby chyba były dublowane. Znaczy, że były te sztaby robione pod kamerkę, gdzie się prężył Donald Tusk, gdzie w zasadzie mało co ustalano, tylko jakieś komunikaty były wygłaszane i PR-owo ogrzewano premiera Tuska, ale zdaje się, że równolegle były jakieś faktyczne, realne sztaby, gdzie były prawdziwe informacje, gdzie podejmowano realną akcję i zabezpieczenia, i ratowania ludzi. Coś o tym możemy powiedzieć, jak to wyglądało, że faktycznie Donald Tusk,
kto
inny ratował, a Donald Tusk w tym samym czasie robił sobie medialną szopkę.
Sztaby, liniowe sztaby działają na mapach, na skanowaniu terenu. Dzisiaj mamy takie urządzenia, między innymi Kopernikus do tego służy. Wszystko to sztaby miały i one zarządzały przyszłością, czyli one planowały, jak ta fala szła, oni mieli przygotowywać tereny pod tą falę, żeby tam właśnie nikt nie zginął, żeby jak najmniej mienia było poświęconego w zagrożeniach, podwyższać wały i tak dalej. A ten sztab Tuska zajmował się tym, co było. Niech pan zwróci uwagę, że tam nigdy nie wisiała żadna mapa, że tam nigdy nikt nie referował tego, co będzie jutro.
Nie, tam dzisiaj było tylko, co się wydarzyło. Przecież kolejny
tylko ruch relacje, tak, z dnia poprzedniego relacje. I to jest paskustwo, bo to nas wkręca, ale nie ma zjawisk, które nakazywałyby Tuskowi zaryzykować i podjąć decyzję. Na przykład, dobrze, to w takim razie zostawiamy ten odcinek, idziemy tam. Taka decyzja. A okazało się w rzeczywistości, że była błędna, dlatego że przerwanie nastąpiło tam, a nie tu. No to tych decyzji już Donald Tusk nie podejmował. Nie myślę, żeby premier był od takich rzeczy. Ale jeżeli już taki happening tam robił, to przepraszam bardzo, no ludzie, proszę was, mówię tych, którzy nas oglądają i słuchają. Słuchajcie, jeżeli pan premier wchodzi do zalanego budynku, czyli do budynku, którego opuściła właśnie fala powodziowa, i on się włamuje do drzwi, tak idzie, bo ślisko, taki jest w ogóle, to co w środku tego budynku kamera robiła? To co kamera wewnątrz tego budynku robiła?
Była
ludzie.
Postawiona i czekała, aż pan premier przyjdzie. Przecież każdy w domu ma kamerę, która czeka, że anuż pan premier będzie
tam. To jest takie pajacowanie po prostu. No, to jest takie pajacowanie. No, i to powiem na nieszczęściu ludzkim po prostu. No. Ja mam o to pretensje, że powinniśmy naprawdę poważnie. Jak Zalewski wychodzi, on jest z Polski 25, chyba, czy z PSL-u.
Od Hołownia.
On wszędzie już był, więc co za problem. Super. I on wychodzi i mówi: wnoszę o to, żebyśmy się pojednali. No super, nie? Ale ten z PO wychodzi, mówi do PiS-u, że jesteście warchołami, no. To samo posiedzenie. No to Zalewski mówi, że to było niestosowne. No to on ma rację. Ja też o tym mówiłem. Jak tylko mówiłem o negatywach działalności PO na wałach powodziowych, natychmiast PO-wcy zaczęli krzyczeć. To ja ich uciszyłem raz, drugi, potem już cicho byli. Natomiast, kurczę, no warcholstwo ja już przypisuję na 100% jednej stronie sceny politycznej, bo tak naprawdę to, że Tusk cały czas mówił o tym, że fake newsy się pojawiają, że to, że na przykład nasza rozmowa już jutro może być traktowana jako fake news.
A to na pewno, bo nie powielamy, bo zadajemy pytania, to jest się ostatnio niepopularne. No dobrze, ale to te fake newsy, powódź, sztaby, to wszystko nas powoli, panie pośle, kieruje jednak do przyszłości i do analizy, że to wszystko było po to, całe to trochę dziwne zarządzanie tym kryzysem, tragicznym takim była powódź, tylko po to, żeby zrobić przygrywkę przed kampanię prezydencką, że to jeden jest takich argumentów, że może Donald Tusk nie zapomniał wcale o planach prezydenckich i po to wszystko było robione, żeby go budować jako kandydata na urząd prezydenta.
No bardzo dużo słyszę o tym, natomiast proszę państwa, Donald Tusk dostał pewnego rodzaju lanie, bo on dostał 2% w wyborach prezydenckich. Sondażów nie oszuka. Po wyborach Platforma Obywatelska i Donald Tusk spadnie w sondażach. Bo to, co ja mówię, ludzie tam na Dolnym Śląsku, proszę państwa, to nie jest tak, że oni nie mówią. Oni przeklinają, proszę państwa. Oni przeklinają. I to nie jest tak, że Polska się o tym nie dowie. Bo oni mają rodziny w Polsce, bo tam dzwonią, ten szeptany marketing polityczny, a on jest dużo silniejszy od tego
PR-owskiego boomu. Z drugiej, ale ja mam sondaże, panie pośle, mam sondaże. My ostatnio Rzeczpospolita publikuje sondaż, jak Polacy oceniają pracę premiera przy okazji powodzi. I jest 50-50. 40% mówi dobrze, 39,5% mówi źle, a 20% ponad mówi tam z lekkim haczykiem, mówi nie wiem. No ale to jest dalej 50-50. Premier może z takich sondaż zobaczyć i sobie powiedzieć, to nie jest najgorzej, może ta powódź trochę mnie buchuje. To jak to
nie,
jest?
Nie. Piłsudski był źle oceniany do cudu nad Wisłą. Po cudzie nad Wisłą był dla narodu ojcem. Chciał Tusk z siebie zrobić ojca, a zrobił z siebie Tuska. Tu nie będzie, panie redaktorze. Po tym spektaklu on powinien mieć 80% poparcia w narodzie. Jak on ma tylko 49, to jest sromotna porażka. 40. Bo to jest żelazny elektorat tychże...
40, tyle procent, równo 40,5 równo procent.
To tylko zaślepieni politycy, którzy są z regionów, które nie mają nic wspólnego z takim kataklizmem. I powiadam państwu, marketing szeptany polityczny, a to jest od ucha do ucha, od telefonu do telefonu, ludzie będą sobie przekazywali takie informacje. To po prostu przez najbliższe 2-3 tygodnie będzie trwało. I on nie zakrzyczy tego, on nie zastraszy tych ludzi, bo co by nie powiedzieć, atakowanie tego młodego człowieka i wsadzanie go do więzienia, dlatego że na wałach coś tam było, 6 policjantów po niego przyszło, przepraszam bardzo, bo ja nie widziałem tej policji patrolujących tych miast zalanych. Ja nie widziałem motorówek policyjnych. Nie widziałem. I taka jest prawda, że wtedy, kiedy Tusk się bawił w Ojca Narodu, w Ciechanowie na ulicy dziecko porwali. Chcieli porwać. I co się zrobiło? Mieszkańcy Ciechanowa obronili dziecko. To samo jest tam, proszę państwa. Mieszkańcy obronili Dolny Śląsk. Mieszkańcy.
Czyli co, na tej powodzi Donald Tusk dostał lanie? W sensie to politycznie jest słabszy po tym wszystkim Donald Tusk?
Moim zdaniem tak.
Panie pośle, zaraz mam nadzieję wróci, bo przestałem pana posła słyszeć. Nie wiem skąd taki efekt. Zaraz zobaczymy, co się wydarzyło. Tak. Pan poseł chyba wie, co się dzieje, a my przy okazji zaraz zmienimy temat. A ja ten czas wykorzystam na to, żeby państwu wyjaśnić to ten pasek, który leci u dołu. Tak, to oczywiście patronite.pl / Radio Wnet. Wolność słuchania wymaga wspierania, to kierunkowe hasło, ale o tyle istotne, że wchodzimy w nowy sezon polityczny, za chwilę wybory prezydenckie, no a rynek medialny jest przechylony, tak jak jest przechylony. Radio Wnet działa zupełnie inaczej i w innych warunkach niż pozostałe radiostacje. Już się słyszymy. Ja tylko tą przerwę skorzystałem na, nawet nie na reklamę.
Słyszałem, tak. Słyszałem. Przepraszam najmocniej.
Można sobie dowcipkować, ale to nie tyle chodzi o reklamę. Właśnie reklam w Radio Wnet nie ma i chyba nie będzie. Rynek reklamy radiowej jest szczelnie zamknięty, o tym często mówię. To kiedyś opiszę w ogóle, może opiszemy jako Radio Wnet od podszewki, jak wygląda, bo rynek reklamy telewizyjnej jest otwarty. Tam jest o reklamę znacznie łatwiej. W radio jest w zasadzie oligopol. Jest kilka podmiotów, które trzymają rynek i nie wypuszczają. I mają decyzję, decydują, kogo wpuścić, a kogo nie wpuścić na rynek reklamy komercyjnej. Radio Wnet z wielu względów jest poza tym rynkiem i tak pewnie pozostanie, stąd żeby utrzymać przede wszystkim koncesje i nadajniki, bo to są duże koszty, żeby nadawać w 8 miastach wojewódzkich, to właśnie stąd ten napis patronite.pl/radio-wnet, ale też ten wyraz, że my mamy nową obsługę techniczną, nowy format z naszymi copiątkowymi rozmowami, wchodzimy na nowy poziom techniczny, a to się jeszcze będzie rozwijać, to też dzięki patronom, więc jeżeli państwo słuchają, czerpią wiedzę z naszych informacji, komentarzy, ale też przyjemność z naszych audycji muzycznych, A to wszystko jest możliwe dzięki temu, że mamy patronów, że trochę zmieniamy i inaczej się poruszamy na rynku radiowym niż komercyjne radiostacje, więc stąd duże podziękowanie i duże ukłony dla naszych patronów. A jeżeli ktoś słucha Radia Wnet, a nie jest patronem, to naprawdę to jest dobry moment, żeby rozważyć, czy te 10 lub 20 zł miesięcznie nie przeznaczyć, czyli mniej niż złotówkę dziennie na miesiąc nie przeznaczyć na Radio Wnet, na to, żeby móc dalej czerpać informacje i komentarze niezależne od rynku medialnego, tego reklamowego, który nie bez kozery jest tak skonstruowany. To tyle Państwu powiem. patronite.pl/radiownet. Bardzo gorąco zachęcam. Mamy już po tej, wykorzystałem tą chwilę na tą ważną, naprawdę ważne ogłoszenie. Wracamy do rozmowy i do nowego bohatera do naszej rozmowy. Panie pośle, wprowadźmy naszym gościem Marek Jakubiak, jak co piątek, ale o nowej porze po raz pierwszy o godzinie 18 do prawie 19 będziemy komentować sytuację polityczną i gospodarczą w Polsce. A tą nową postacią to będzie Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej, który siedział na tych sztabach pokazowych, na tych szopkach sztabowych, no jakby tam siedział za karę. I pytanie, czy to nie jest też taki element, że przy okazji powodzi Donald Tusk bardzo mocno pokazywał, gdzie jest miejsce Kosiniaka-Kamysza w tym rządzie, w tej koalicji.
Ja byłem świadkiem teraz w Sejmie takiej sytuacji, w której Donald Tusk, oczywiście mówimy o tym ciągu tych wczorajszym, tym przedwczorajszym. I powiem Państwu, że po 3 godzinach, jak ja już widziałem miny u tych ministrów, co ja tu robię, u tych generałów, którzy tam siedzieli na samym końcu i mówią, rany boskie, a co ja mam mówić w ogóle, co ja tu robię, po co, wiecie, bo nie od tego oni są, to Donald Tusk po swoim przemówieniu odwrócił się napięcie i wyszedł. Po prostu wyszedł. Koniec, nie będzie słuchał tam żadnej opozycji, ministrów i w ogóle. Co miał powiedzieć, co powiedział, rozkazem wydał, do widzenia. Oczywiście za nim poszli ci jego posłuszni, inni tam ministrowie. Natomiast po 3 godzinach, proszę Państwa, podczas słuchania opozycji, Kosiniak-Kamysz wstał i na tym tak zwanym tramwaju, bo to tak nazywamy tą ławę rządową, przeszedł się po tej ławie i wszystkim podziękował za obecność, podając im rękę. I jakby nie mój cyrk, nie mój małpy, natomiast Kosiniak-Kamysz okazał się człowiekiem, który szanuje ludzi, którzy tam siedzą, nie wiedzieć z jakiego powodu. Z całą pewnością Kosiniak-Kamysz stracił kilka dni, ponieważ ani nic nowego tam nie mógł wnieść. Tam trzeba było po prostu przeznaczyć siły i środki, i od zarządzania tymi siłami i środkami był ten prawdziwy sztab, a nie ten medialny. I o ile oczywiście oni mogli pojechać albo wymieniać się na przykład, że słuchaj Kosiniak, ty jesteś w ten dzień, w ten dzień, w ten dzień, ja jestem w ten, tak? I na tym prawdziwym sztabie jesteśmy jako przedstawiciele rządu po to, żeby jak trzeba jakiegoś rozporządzenia szybkiego wydać, to my je szybko wydajemy. W trybie pilnym wydajemy rozporządzenie rządowe. Po to, żeby usprawnić na przykład tą fazę ratowania ludzi, a nie przeciwdziałania skutkom powodzi. I proszę Państwa, Kosiniak się pokazał tutaj w moich oczach jako porządny szef. Z całą pewnością Tusk nie jest takim szefem.
Nie jest takim szefem, ale pytanie, no powtórzę je to poniekąd, ale mnie to intryguje, no pan poseł zna dobrze Kosiniaka-Kamysza, nie jest też tajemnicą, że się spotykacie oficjalnie, nieoficjalnie, że te rozmowy trwają raz na jakiś czas. Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, zamienia platformy, zdaniem wielu faktyczny zarządzający tym ministerstwem. Często było tak, że Kosiniak-Kamysz na tych sztabach się nie odzywał, a Tusk pytał właśnie tego swojego no, podwładnego, bo on jest posłem Platformy, Tomczyka, co tam on robi, gdzie on jedzie. Tak jakby no, formalnie chciał pokazać, że no, okej, tu jest wicepremier, ale wiemy wszyscy, że faktycznie wojskiem zarządza z Platformy wiceminister, który jest nad formalnym ministrem i działa, i robi, i podejmuje decyzje. No jednym słowem, ja odniosę wrażenie, że tam poza tym, że jest grzanie premiera, to jest także pokazywanie, jak mało de facto znaczy lider PSL, ustawianie go w szeregu przez Tuska.
Muszę Państwu powiedzieć, że Kosiniak-Kamysz w ogóle jest małomównym człowiekiem, ale człowiekiem, który dotrzymuje słowa. Jak już coś powie, to coś powie mądrego. I bardzo sobie cenię. Jak wiecie, 4 lata w jednej ławce z nim siedziałem w Sejmie, więc no musimy się znać, bo obok siebie siedzieliśmy. To musimy się znać. I się znamy. I się szanujemy, i lubimy, mimo tego, że ja jestem z Kukiza, on jest z PSL-u, no to się lubimy po prostu. Wiele wspólnych mamy, zresztą zapatrywań na sprawę. I proszę Państwa, to nie do końca tak to jest. Ja tam dopytuję czasami, nie będę zdradzał, bo to zaraz afera się z tego skręci, będzie się musiał tłumaczyć. Natomiast prawda jest taka, że to nie Donald Tusk decyduje, kto jest ministrem jakim, tylko to Kosiniak-Kamysz decyduje, czy Tusk jest premierem, czy nie.
No tak się mówi, ale nie daje temu wyrazu.
Nie się mówi, tak arytmetyka nakazuje.
Jasne,
i powiadam Państwu, nie ma
ta arytmetyka się nie przekłada na asertywność Kosiniaka-Kamysza. Tak
nie
wygląda.
Będę tych zakamarków tutaj wyjaśniał, natomiast no, prawda jest taka, że nie ma chemii pomiędzy Tuskiem a Kosiniakiem-Kamyszem. Nie ma. I oddolne ruchy PSL-owskie są skrajnie radykalne w tej sprawie. To znaczy, że oni sobie wręcz nawet nie życzą współpracy z PO. Po tym, czego doznali w poprzednich kadencjach. Nie? Tylko tyle, że PSL dostał lanie też od PiS-u. Dlatego, że marszałka nie dali, mimo że klub miał PSL, nie dali im marszałka, a to jest gabinet z etatami i tak dalej, i tak dalej. Nie dostał, to PKW decydowała, nie PiS, to by ciężko było ale nie dostali finansowania, czyli subwencji. I oni to wszystko przeżyli, sprzedali tam jakieś nieruchomości na finansowanie swojego działania, dobrze, że je w ogóle mieli. Natomiast PiS, jak się wspomina nazwę Prawa i Sprawiedliwości, to ludzie są bardzo doświadczeni, a z tej opozycji niezbyt, umówmy się, nieprzyjemnie doświadczeni. Prawo i Sprawiedliwość, ja uważam, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ja uważam, że ta przegrana Prawa i Sprawiedliwości, to znaczy utrata możliwości rządzenia państwem, Prawu i Sprawiedliwości się przyda. Dlatego, że oni już w tą arogancję zaczęli wpadać. Ja to widziałem absolutnie.
No dobrze, a teraz, to skoro przy PiS-ie jesteśmy, to trochę teraz opozycję powilujmy, chociaż zanim może PiS, to jeszcze taki krótki, bo to nie będzie długi temat, chociaż jest sprawa ciekawa. Wasze koło się powiększa, dołącza Jan Krzysztof Ardanowski, tak. Nowa partia, jak to będzie wyglądać, na co się szykujecie i jak wszyscy mówią, kolejna nowa partia, liderami Jakubiak, Ardanowski i Kukiz. To mówią, oho, idzie nowość w polityce. To mi świeża krew.
To nie do końca tak jest, dlatego że my szykujemy się do wyborów prezydenckich i zgromadziliśmy wczoraj parę różnego rodzaju środowisk, dość dużych środowisk, które chcemy namawiać po prostu, żebyśmy usiedli i sobie porozmawiali na temat tego, kto będzie wspólnym kandydatem na prezydenta. I zobaczymy, no, bo ja jestem pełen nadziei. Wczoraj ta konferencja pokazała, że to nie chodzi o to, że na przykład Cęckiewicz czy ten.
No. Który? Cęckiewicz czy który? Czy Rachoń? Bo nie wiem.
Nie, Rachoń i Cęckiewicz to jest jedno. O Jezu, nie, on nie wybaczy mi tego.
Nie wiem, w którym kierunku.
No może sobie, no to już ten wiek i COVID jeszcze, no miałem ze 3 razy. No to już tak się odkłada trochę. Natomiast no, proszę Państwa, no i teraz mi będzie rozwalało konstrukcję.
No i wątek się zagubił. No dobrze, ale jest jasne, pan...
Nie wątek, tylko nazwisko. Natomiast chcę powiedzieć, że jasno w tej konferencji, która jest na moim Facebooku, wszyscy mówią w jasny sposób. Spotkaliśmy się dlatego, że łączą nas idee, ale nie łączą nas partie. Jedni to jest Ruch Obrony Polaków, drudzy to jest Federacja dla Rzeczpospolitej, Kukiz 15, Solidarność Rolników, Niezależna oraz Lepera,
samoobrona.
Samoobrona. Więc myślę sobie, że fajne coś powstało. Liczymy na to, że następni do nas dojdą. Zbudujemy sobie coś takiego podobnego jak struktura bez struktur, czyli po prostu wolność wypowiedzi, w której Kukiz 15 absolutnie jako ugrupowanie dominuje i wręcz nawet namawia do tego inne ugrupowania, żeby tą demokrację stosować. No dzisiaj w jednej ze stacji komercyjnych Krzysztof Bosak no powiedział, że co prawda byliśmy umówieni na prawybory jako narzędzie do wyboru kandydatów, no ale pan Mentzen się nie zgodził, no to nie było. No to jak to tak? No,
no pan, a właśnie, to już powoli się do wyborów prezydenckich zbliżamy. Sławomir Mentzen postawił na swoim, powiedział albo ja kandyduję, albo... Czyli ja albo, kandyduję, albo. A tak, albo kandyduję jako albo wasz kandydat, albo no. Sam kandyduję, a wy sobie idźcie gdzieś dalej, więc takie było de facto. Sławomir Mentzen zaszantażował innych liderów Konfederacji. Krzysztof Bosak pokalkulował i wyszło mu, że jednak warto wypuścić Mentzena i nie rozwalać Konfederacji, bo inne mogą być cele w przyszłości, a prawica pozostała. Pewnie ktoś od was wystartuje, no ale też jeszcze jest Prawo i Sprawiedliwość, które przełożyło swój kongres, no bo jest powódź, to teraz w najbliższą sobotę nie wypada, będzie spotkanie z ekspertami na temat powodzi właśnie, a sam kongres odbędzie się 12 października. No ja się pytanie, czy, bo różne są głosy, część osób mówi, to jednak będzie ważne, ale też są takie głosy, że to będzie kompletnie bez znaczenia, że ten kongres kompletnie to tylko tam mieszanie i że cały czas Prawo i Sprawiedliwość, to byłem teraz w Sejmie w środę, czwartek, trochę pochodziłem, mało nagrywałem, przyznam się szczerze, a spędziłem 2 dni w restauracji sejmowej z pewnymi osobami rozmawiając i jeden z posłów PiS-u, kiedyś bardzo, bardzo, bardzo ważny, teraz troszkę mniej, powiedział, że cały czas nie ma nowej idei. Cały czas Prawo i Sprawiedliwość po tym prawie roku od wyborów nie przepracowało intelektualnie porażki i nawet nie jest na tej drodze, żeby wypracować jakąś nową koncepcję, żeby odświeżyć swój program i na powrót złapać wiatr w żagle intelektualnie, ideowo. No i że jak na razie tego nie widać i ten kongres bynajmniej też tego nie przyniesie.
Ja, panie redaktorze, przede wszystkim pragnę przeprosić pana Witka Gadowskiego, Witoldem zwanego przeze mnie, bo tego nazwiska zapomniałem. No wybacz mi, Witold. Czasami mi tam ze łba wyleci. No. Witold Gadowski i Centkiewicz razem byli. Słuchajcie, ja myślę, że Prawo i Sprawiedliwość nie przerabia tego, bo oni wyparli ten problem po prostu z siebie. Nie ma tego problemu w ogóle, ja takie odnoszę wrażenie. No. I to jest tak, że nie wiem, gdzie to jest blokowane, nie mam pojęcia w ogóle, nie chcę się wtrącać, bo ja mam bardzo duży szacunek dla pana prezesa. Natomiast z całą pewnością nawet nie myśli prezes o tym, żeby te małe ugrupowania, tak jak my to teraz robimy, przygarniać czy w ogóle rozmawiać. Nie, oni są najważniejsi w ogóle. I tak ja o tej bucie dzisiaj mówiłem. No.
Ale też jak rozmawiałem z tymi posłami, to już widać od początku tej kadencji, ale o tym się nie mówi wprost w mediach takich tam związanych, prawda, z Prawem i Sprawiedliwością. To jest w ogóle omerta, o tym mówić nie wolno. W Radio Wnet jest pełna wolność, więc ja sobie pozwolę takie pytanie zadawać. I takie też zadawałem tym posłom, jak tam jest sytuacją przywództwa Jarosława Kaczyńskiego, na ile Jarosław Kaczyński cały czas ma to przywództwo scementowane, ugruntowane i bezapelacyjne. No i odpowiedzią wśród polityków PiS-u jest także, że to jedyne, znaczy to przywództwo opiera się na takim lęku, że jeżeli Jarosława zabraknie, to się wszystko rozpełźnie. Że to już nie jest tak, że to jest nieomylny polityk, który nie popełnia błędów albo sprawny polityk. Nie, że przywództwo Jarosława Kaczyńskiego w tej chwili w PiS-ie polega na tym, że gdyby go zabrakło, to obóz by się rozpełzł. Ale coraz więcej słyszę głosów, krytyki, te miesięcznice, po co tam chodzić, to będą złe obrazki, że to wszystko się pokazuje, że, no, że jest solidna erozja autorytetu przywództwa Jarosława Kaczyńskiego w PiS-ie, jak pan to poseł widzi.
Myślę, że na tym kongresie, jeżeli nic się nie stanie, to PiS się osłabi. Osłabi się fizycznie i matematycznie. I myślę sobie, że to jest takie prawo domina. Coś się zaczyna, coś się kończy. Wszystko ma termin przydatności do spożycia na świecie. Wszystko. to są długie terminy albo krótkie terminy. I tak dobrze, że 8 lat wytrzymali przy władzy. Teraz tą przerwę jakoś przeżyć muszą, ale na scenie politycznej moim zdaniem pojawi się po wyborach prezydenckich jedno centralne, duże ugrupowanie, które będzie składało się w parlamencie z ludzi, którzy nie tylko odejdą z 2050 z PSL-u, czy cały PSL, czy z Platformy Obywatelskiej również, ale i z PiS-u. I to powstanie nowa organizacja, którą ja bym bardzo chciał, która przejmie rządy bez Tuska.
To musi być coś nowego zapewne. No dobrze, ale to tam o PiS-ie to jeszcze będziemy rozmawiać, bo to będzie ciekawe, ten kongres będzie się zbliżał. Kandydata wydaje się, im bardziej szukają, tym mniej go tam widać w Prawie i Sprawiedliwości. Niedawno bardzo modny był Karol Nawrocki, teraz już jest passé. Teraz już nie słyszałem głosów, żeby kandydował, więc widać, że jest to szukanie i jak już ktoś się złapie, to potem jest wycofywany. Pan poseł Bogucki też przez chwilę był w taki formo faworyzowany w tym wyścigu. Teraz słyszę głosy od paru tygodni, że nigdy na poważnie nie był rozpatrywany, więc widać, że to szukanie to idzie jak po grudzie w Prawie i Sprawiedliwości, a wiele osób mówi, że koniec końców tak się to wszystko spuentuje, że będzie Mateusz Morawiecki albo Mariusz Błaszczak realnie, chociaż tutaj jest to powiedziane mniej radykalnie. No dobrze, ale to jeszcze o kandydatach będziemy rozmawiać. Trochę przejdźmy od takiej polityki partyjnej do tego, co się wydarzyło w tym tygodniu. Wczoraj Rafako złożyło do sądu wniosek o upadłość. Rafako, firma chyba nie skłamie, powiem, ponad 70 lat trwania, przeżyła i komunę, przeżyła Balcerowicza, transformację, przeżyła wejście do Unii. No i właśnie, nie przeżyła Donalda Tuska, czy nie przeżyła polityki medycznej Unii Europejskiej, która zakończyła byt tej dobrej polskiej firmy produkującej kotły dla elektrowni na paliwo stałe na węgiel, kotły energetyczne.
Padło ofiarą ekoterroryzmu. No. To jest tak, że my musimy potraktować sprawy bardzo poważnie, jeżeli chodzi o ten ekonizm. Proszę Państwa, to wykończy nie tylko Rafako, bo jest w Polsce mnóstwo rodzinnych firm, które produkują kotły, tak węglowe, jak i gazowe i tak dalej, i tak dalej. One wszystkie padną, dlatego że nie będzie popytu. Jak nie będzie popytu, to oni przestaną produkować. A jak przestaną produkować, no to przestaną istnieć. Rafako był bardzo dużą firmą z tradycjami polskimi. No to znowu będziemy mieli kotły niemieckie, bo tam pewnie będzie można produkować, bo przecież jak w Polsce się kopalnie zamyka, to w Niemczech się otwiera. Jak w Polsce się stocznie zamyka, no to się otwiera w Niemczech. I tak dalej. Więc myślę sobie, że to jest takie działanie na wykańczanie po prostu zwyczajnie polskiej gospodarki. I tyle. Tuż tu, bo... Wczoraj miałem takie z panem posłem, byłym posłem Jackiem z PSL-u, Soski.
Tak, Jacek Soska, poseł 10, 1 i 2 kadencji, były wiceminister rolnictwa. Tak. Kiedyś ważna postać w PSL-u, teraz na marginesie, ale dalej z kontaktami.
Ale powiem wam, że artykułował swoje potrzeby i on definiował je prawidłowo. No, Zielony Ład to jest po prostu tragedia, to jest rewolucja, która ma wykończyć przede wszystkim takie państwa jak Polska. No i on wczoraj mówił, że ja się powinienem tym zająć. Dlaczego ja mam się tym zająć? On jest z PSL-u, PSL rządzi. Niech działają chłopaki, bo moim zdaniem, dopóki będzie Tusk, to interesy firm niemieckich w Polsce będą interesami nadrzędnymi nad naszymi. To ja nie mam do tego jakiejś cienia wątpliwości, mimo że jak sądzę, Donald Tusk by tutaj wzruszył ramionami i powiedział, co ty opowiadasz w ogóle? Przez to polskie najważniejsze. No, mam wątpliwości.
No, to jest tak, ale z drugiej strony, ale z tej samej strony, nie z drugiej strony, tylko z tej samej strony, wczoraj też ciekawy obrazek na manifestacji Solidarności w sprawie pocztowców, w sprawie PKP Cargo. Poza politykami PiS-u, poza Solidarnością, pojawiła się lewica, no może nie ta rządząca lewica, ale jednak Adrian Zandberg cały czas no jest blisko, jest współliderem lewicy, no więc jakoś w tej orbicie rządowej się porusza, a tu bardzo mocno występuje przeciwko rządowi. zaczyna także od tej lewej strony kruszyć ta koalicja i nie tylko PSL zaczyna się gdzieś tam, jak pan poseł Jacek Soska, były poseł, się jakoś dystansować. To jeszcze jedna ciekawa sprawa, to akurat też czwartek, ale środa wieczór, również nie wiem, czy do pana posła dotarło, czy pan to w tym wirze sejmowym odnotował, PSL zagłosował przeciwko kandydatowi rządu na ambasadora w Armenii, przeciwko panu Nowakowskiemu i przez to pan Nowakowski przegrał głosowanie na Komisji Spraw Zagranicznych. Paweł Kowal musiał odwoływać jedno, potem znowu odwoływać, aż wyszedł, aż uciekł z tej komisji. No tutaj pewnie jest jakiś targ dość prosty, coś za coś, ale widać, że po raz pierwszy PSL w ramach tego, że jest niezadowolone z jakichś tam układów, potrafi głosować razem z PiS-em i Konfederacją. No i utrącać, może nie w ważnej sprawie, ale jednak w symbolicznej sprawie tych ambasadorów, utrącać kandydatury Platformy.
To jest nie, też to ciekawe. Widać, że Marek Sawicki prowadzi taką kampanię normalności w PSL-u i oni zaczynają podnosić głowę. No to ja rozumiem, że minął już okres narzeczeństwa, no a teraz ktoś musi te garki w zlewie myć. Więc myślę sobie, że ten czas miłości minął, że kampania prezydencka i wybory prezydenckie będą tym punktem zwrotnym dla tego rządu, dlatego że myślę, że on dłużej właśnie jak półtora roku nie wytrzyma, że po kampanii prezydenckiej, którą mam nadzieję przegrają i to z kretesem przegrają, dlatego że naród polski jest mądry i on nie odda władzy Tuskowi, absolutnej władzy. I prezydent, mimo że kompetencji zbyt dużych nie ma, to jednak może zgłosić weto i trzeba wtedy no, większości znaczącej, żeby o je odrzucić. I te ponad 300 głosów spowoduje, że oni będą mieli paraliż. Zresztą z tego, co słyszałem, mają taki plan, żeby przed wyborami prezydenckimi zarzucić laskę marszałkowską ustawami, które większość dzisiejsza sejmowa przegłosuje, a jak daj Boże wygrałby ich kandydat, to te ustawy oni szybko podpiszą i Tuskowi już koalicja nie jest potrzebna.
No, jak na razie, jak się patrzę na płodność tego rządu i tego Sejmu, to tam za dużo ustaw sobie nie wyobrażam, żeby oni mieli zarzucić ustawami, bo tych ustaw produkują bardzo malutko i bardzo mało ustaw do Sejmu trafia i bardzo mało jeszcze Sejm przyjmowanych. To jeszcze do tej lewicy wrócę, że ta koalicja także na lewicy jest obgryzana. No partia Razem, czyli pan Zandberg, który zwiększył swój stan posiadania do 7 posłów, no już coraz bardziej odpływa od tej koalicji rządzącej i nagle Donaldowi Tuskowi tak po skrzydłach i to centrum PSL-owskie z Sawickim też jakby trochę odpływało i to skrajna lewica w sensie partii Razem, ale tam mniej jest takich tam, przepraszam, fanatyków zabijania dzieci i tego typu, tam więcej jest elementów, jak u pani poseł Matysiak, kwestii rozwojowych, infrastrukturalnych, takich PPS-owskich, przedwojennych nurtów socjalnych, no to by pokazywało, że się kurczy ten obóz rządzący, panie pośle. To już na koniec pytanie. On się będzie tak kurczył po tych dwóch stronach.
Oni się już pobawili władzą. Nie wiem czemu, ale ludzie, którzy w życiu nie zarządzali niczym, tak jak Paulina Klocka, która kiedyś w banku pracowała na jakimś tam wszystko jedno stanowisku, ona nie wie, co to jest zarządzanie. I nagle dostaje ministerstwo z kilkudziesięcioma tysiącami urzędników, z departamentami, gdzie strukturalnie trzeba umieć zasobami ludzkimi zarządzać. No i ona po prostu, no wiecie państwo, no nie da się ukryć, że ona jest w przypadku, no, że to jest polityczny przypadek. Dlatego ja podnoszę to cały czas, gdzie tylko mogę, że w Konstytucji jest napisane, że poseł może być sekretarzem stanu i ministrem konstytucyjnym. Nie powinien, proszę państwa, bo to jest mieszanie władz. Albo się jest posłem, albo się nie jest posłem. To jest zero-jedynkowe. Poseł nie powinien nigdzie pracować, powinien być posłem. I tyle. To nie jest drużyna harcerska. I ministrowie powinni być menadżerami, po prostu to powinni być zatrudniani ludzie, którzy zapewniają państwu ciągłość. A polityka może się zmieniać, my możemy kursy przyjmować, takie, inne, ale Sejm ma być władzą ustawodawczą i to my dyktujemy władzy wykonawczej, co oni mają robić, zabrałbym po prostu inicjatywę legislacyjną rządzącym. Rządowi, może tak, rządowi. Oni są tylko od wykonywania. Władza ustawodawcza jest od uchwalania prawa, a oni mają je wykonywać. Dlatego my, jako władza ustawodawcza, mamy kontakt z obywatelami i jesteśmy obywatelami. I teraz obywatele do nas powinni zgłaszać, co im w życiu przeszkadza, a my za pomocą naszych inicjatyw poselskich powinniśmy to zmieniać realnie. A tymczasem zrobiono sobie demokratyczny poligon z Polaków. Ani demokracji u nas nie ma, ani władzy wykonawczej nie ma, ani ustawodawczej nie ma, bo te wszystkie ustawy, które my głosujemy, to nie buduje ten Sejm, tylko ministrowie, proszę Państwa. To są po prostu jaja zwykłe, no.
No i co? I tutaj wystawiamy kropkę, zresztą będziemy często tak rozmawiać, jakbyśmy pisali naszą konstytucję, bo to trochę tak to wygląda, że przy okazji tych wyborów prezydenckich może warto na powrót otworzyć poważną debatę o tym, jak polskie państwo, jak nasze państwo powinno wyglądać. Parkujemy naszą audycję, panie pośle. Pierwszy raz o nowej godzinie, w nowej formule, ale zaskoczeń będzie więcej. Za tydzień będzie jeszcze ciekawiej. Będziemy wykorzystywać nowe możliwości techniczne. Być może będą już komentarze dla państwa dostępne, więc będzie też możliwość porozmawiania trochę na antenie Radia Wnet i na kanale YouTube Radia Wnet z panem posłem. Będzie się działo, bo ta kampania będzie bardzo ciekawa i bardzo dynamiczna i my też będziemy tą kampanię z panem posłem, być może z panem posłem komentować na antenie Radia Wnet. Marek Jakubiak jak co piątek, chociaż teraz już o nowej godzinie 18:00. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dzięki, dzięki. Pozdrawiam, miłego dnia.
Wieczora. Do zobaczenia, wieczora, a ja tylko przypomnę, że państwo słuchali tej audycji dzięki naszym patronom na patronite.pl/radiownet. Ta audycja jest realizowana właśnie dzięki temu, że są słuchacze, którzy są gotowi włączyć się w budowanie Radia Wnet, za co bardzo serdecznie dziękuję. A jeżeli państwo słuchają nas regularnie, a nie są patronami, to naprawdę warto rozważyć, czy nie dołączyć do grona patronów, bo to pozwoli nam dalej realizować nasze audycje. Do zobaczenia, do usłyszenia.